Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Gdzieś sobie siądźcie, bo jakbym się rozgadał, to was szkoda. Z rozmów z organizatorami tego forum zrozumiałem, że ta Ewangelia właśnie będzie wam towarzyszyć przez 2 dni, dzisiaj i jutro. I że będziecie ją rozważać etapami. Dziś byłem proszony o to, żeby się tak naprawdę przyjrzeć temu pytaniu, które Jezus zadaje uczniom, pierwszemu pytaniu: za kogo ludzie mnie uważają, za kogo uważają Syna Człowieczego. Mam zostawić na boku pytanie drugie: a wy za kogo mnie uważacie? To jest pytanie na jutro. Staram się być posłuszny, zrobię tak. Chociaż takie przeświadczenie, które w sobie bardzo głęboko noszę, jest takie, że granica między ludźmi a nami, jeśli używać już takich pojęć, nie jest do wychwycenia. I to nie jest tak, że świat zaczyna się poza Kościołem, na zewnątrz, a tu w środku są ludzie, którzy mają inne pytania, inne wartości, inne odpowiedzi. Czy granica między światem a Kościołem idzie głęboko przez środek każdego z nas po kolei, w środku. Nie. To nie jest granica między różnymi typami ludzi, a tym bardziej nie jest to granica, którą wyznaczają mury nawet najbardziej czcigodnej katedry. Nie. Tak do końca tych pytań się rozdzielić nie da. Pytanie za kogo mnie ludzie uważają, i pytanie, a wy za kogo mnie uważacie, zostało przez Jezusa zadane apostołom jakby w tym samym miejscu, w tym samym kontekście. Niemniej postaram się trzymać tego pierwszego pytania. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? To pytanie jest istotnym pytaniem ewangelizacji. Rzeczywiście jest istotnym pytaniem ewangelizacji. Najistotniejsze pytanie ewangelizacji, każdej, także tego obszaru ewangelizacji, który nazywamy nową ewangelizacją, najistotniejsze pytanie to jest pytanie o Jezusa Chrystusa. Ostatecznie zawsze idzie o osobę. To jest to, co Paweł VI napisał w Ewangelii Nuncjandi. I tekst niesamowity, do którego wracamy, odkrywamy ciągle jego świeżość. Nie? Jak Paweł VI się zastanawia, co znaczy ewangelizacja, to mówi, że to jest głoszenie osoby o sobie. Osoby Jezusa Chrystusa. Osoby pisanej z dużej litery. O sobie każdego po kolei człowieka. I od Pawła VI to jest absolutny refren powtarzany przez wszystkich kolejnych papieży. Benedykt XVI rzeczywiście mówił to przy każdej okazji, nie? Że wiara nie jest światopoglądem, wiara nie jest zbiorem przykazań, wiara nie jest zbiorem tradycji, wiara nie jest zestawem aktywności rozmaitych, społecznych, charytatywnych, bla, bla, bla. Wiara jest spotkaniem z osobą Jezusa Chrystusa, takim spotkaniem, które wszystko w życiu zmienia. Wszystko od tego spotkania jest inne. I to jest to, co pokazuje Ewangelia. Spotkałeś Go, byłeś ślepy, widzisz, byłeś głuchy, słyszysz, byłeś niemy, mówisz, byłeś chromy, skaczesz. Nie? Byłeś trędowaty, jesteś czysty. Nie? Doświadczenie spotkania, od którego wszystko zależy. Nie? Wiara to jest spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa. Przekazywać wiarę znaczy prowadzić ludzi do Jezusa Chrystusa. Nie? To jest mieć właśnie to. Andrzej, który najpierw zapytał Jezusa, Rabbi, gdzie mieszkasz? Nie? Niektórzy mówią, że to jest najważniejsze pytanie ewangelizacji. W takim dokumencie z Aparecida, dokument, który między innymi pisał papież Franciszek, jeszcze jako biskup i kardynał, nie? Ojcowie tego synodu mówią, tego dokumentu mówią, to jest najważniejsze pytanie. Rabbi, gdzie mieszkasz? Wiecie, gdzie mieszka Jezus? Bywacie tam, mieszkacie z Nim, spędzacie z Nim tam czas, to znacie odpowiedź na najważniejsze pytanie ewangelizacji. Dlatego, że jak wiecie, to możecie zrobić to, co Andrzej. Czyli pierwsze, co zrobił, tak mówi Pismo, pierwsze spotkał swojego brata i powiedział, znaleźliśmy. Zachwycające, tam jest słowo, które pochodzi od greckiego heureka. Nie? Kojarzycie tam jeszcze z fizyki, mam nadzieję, takiego gościa, który miał doświadczenie odkrycia. Odkrycia, które wszystko porządkuje, wszystko zmienia. Heureka! I ten Andrzej mówi, heureka, znaleźliśmy tego, o którym mówił Mojżesz w prawie i prorocy. I przyprowadził go do Jezusa. I to jest przekaz wiary, to jest ewangelizacja. Prowadzisz osobę do osoby. Tą osobą jest Jezus Chrystus. Zbliżamy się powoli do końca roku wiary. Ja dlatego muszę wracać, o czym mówił ksiądz biskup, muszę wracać do Krakowa, dlatego że jutro rano przeżywamy kongregację w gronie naszego prezbiterium krakowskiego i mamy przeżywać wspólnie redicjo symboli. Tak? Kiedy zaczynał rok wiary, mieliśmy tradicjo. Kardynał stał przed całym prezbiterium i tylko on jeden wypowiadał skład apostolski. A myśmy słuchali przekonani, że nie mamy prawa tego składu apostolskiego recytować i że musimy bardzo uważnie słuchać, co mówi nasz biskup. I on nam wyrecytował ten skład apostolski, a jutro mamy mu oddać. To nie jest takie proste. Tak, jutro my będziemy recytować, on będzie słuchał. I mogłoby się wydawać, że wyznać wiarę to znaczy wyznać 12 artykułów składu apostolskiego. Wyznać wiarę znaczy przyznać się do Jezusa. Znaczy wybrać Jego osobę. Nie zawstydzić się Go. Nie? Tu nie chodzi o poglądy. Nie, nie chodzi o poglądy. Nie chodzi o rodzaj, nie wiem, szkoły filozoficznej. Nie wiem, czyście czytali w wyznaniach świętego Augustyna, ósma księga, najważniejsza w całych wyznaniach, która mówi o tym właśnie, jak on przeżył wyzwolenie. Jak go Chrystus wyrwał z niewoli grzechu. Jednym tekstem z listu do Rzymian. Ale ta ósma księga zaczyna się od tego, że on opowiada o jednym z filozofów, który żył w Rzymie i kiedy spotykał się z chrześcijanami, to mówił, ja już tak naprawdę jestem chrześcijaninem, bo czytam apostoła Pawła, czytam Ewangelię, jestem do tego przekonany, nie? A oni mu wszyscy odpowiadali, nie, nie, nie. Jak przyjdziesz do kościoła, wstaniesz i wyznasz wiarę na głos, to będziesz chrześcijaninem. To nie chodzi o to, jakie masz prywatne przekonania, nie? Że doszedłeś już do takiego wyczucia, że filozofia chrześcijańska jest prawdziwa. To nie, to idzie kompletnie, nie? I on miał kłopot, ale ostatecznie przełamał go właśnie tym, że nie, musi się przyznać nie do poglądów, do Jezusa. Do Jezusa, nie? Doświadczenie spotkania z osobą. Nie możesz się go zawstydzić, nie? Ciągle jest mało o tym mówić. Trzeba mówić i mówić i mówić. Trzeba też to próbować jakoś przeżyć i doświadczać, że idzie o Jezusa. Nie? Rabbi, gdzie mieszkasz? Chodźcie, zobaczycie. Zobaczyli, następnego dnia przyprowadzi następnych. To jest to, doprowadzić do spotkania osoby z osobą. Otworzyć człowieka na spotkanie z osobą. My to mamy, wbrew pozorom, to nie jest takie oczywiste, nie? Też w życiu 3 razy składałem wyznanie wiary przed diakonatem, przed prezbiteratem i przed sakrą biskupią. Ostatni raz nawet po łacinie, to bardzo piękne jest. No i my wyznając wiarę odmawiamy tak naprawdę prawie, że przysięgę antymodernistyczną. Nie? Wierzę i wyznaję. I dwie strony prawd. Nie? I to jest słusznie, nie chodzi o to, że to należy zmienić, tylko że za tymi wszystkimi prawdami kryje się osoba. Nie, osoba, która nadaje sens temu wszystkiemu. I kiedy spotykam osobę Jezusa Chrystusa, to z tego wynika też wszystko inne. To, o czym papież mówi, że wiara tym nie jest, nie? Że wiara nie jest zbiorem przykazań, ale człowiek wierzący je zachowuje. Znaczy wiara owocuje czynami, owocuje miłością. Nie? Wiara nie jest światopoglądem, ale człowiek wierzący, który spotkał Chrystusa, nie? widzi. I tak dalej. Wszystko wtedy jest uporządkowane, ale zasadą porządkującą jest doświadczenie spotkania. To jest niesamowicie ważne. Myślę, czytaliście taką rozmowę z biskupem Dajczakiem, który mówi o przygotowaniu młodych ludzi do bierzmowania. Nie? Można ich wszystkiego nauczyć i kompletnie im nie dać doświadczenia Boga. A można ich wszystkiego nauczyć, nie? I nigdy z nimi na przykład nie klęknąć na adoracji. I Pan Bóg będzie dla nich pojęciem teoretycznym, katechetycznym, nie? Definicją. Definicją. Osoba. Nie? Spotkanie. Kim ja jestem? Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Najważniejsze pytanie ewangelizacji. Kto to jest Jezus Chrystus? I to pytanie jest zadane przez Jezusa w bardzo konkretnym miejscu. Pan Jezus, tak o tym mówią Ewangelie, w Cezarei Filipowej był raz. Trudno się dziwić, może pewnie niektórzy z was byli w Ziemi Świętej, może nie wszyscy. Cezarea Filipowa jest na samej północy Ziemi Świętej, u podnóża Hermonu, tam gdzie się bierze, tam bierze początek Jordan. To jest na uboczu wszystkich dróg, daleko od Jeziora Galilejskiego, jeszcze dalej od Jerozolimy, od Judei. Tam dzisiaj generalnie przewodnicy grup pielgrzymkowych tam ich nie biorą, bo i po co tak daleko jechać tam na wzgórza Golan, na co, po co. Pan Jezus zabrał uczniów specjalnie w to miejsce, żeby im zadać pytanie o to, kim jest. To pytanie, za kogo mnie ludzie uważają, padło w Cezarei Filipowej. Mówię, w miejscu specjalnie do tego wybranym, w miejscu, do którego Chrystus nie bez wysiłku z uczniami poszedł, specjalnie. Nie pyta o to, kim jest dla ludzi, nie pyta o to w Jerozolimie, nie pyta o to w Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim, pyta w Cezarei Filipowej. Dlatego, że Cezarea Filipowa jest miejscem, które jak żadne inne w Biblii pokazuje, na czym polega niewiara. Niewiara. Niewiara kogo? No, niewiara ludu Bożego, bo to jest teren Ziemi Świętej. Cezarea Filipowa nie jest na obszarze pogańskim. Jest w Ziemi Świętej. Nie? I teraz w Ziemi Świętej jest miejsce, które jest jakby syntezą niewiary. Streszczeniem tego, czym jest niewiara. No i to jest pewnie to, co potrzebujemy także zrozumieć, kiedy mówimy o nowej ewangelizacji. Tak? Mówimy o tym, że idziemy do ludzi, którzy przestali praktykować. To nie chodzi o to, że nie wiedzą, gdzie jest Kościół, nie? Tylko przestali praktykować, ponieważ zagubili wiarę. Nie rozmawiamy o naskórku. Nie rozmawiamy o tym, co pokazuje tylko socjologia. Tak? Socjologia może pokazać, że to jest w jednym miejscu 20% dominikantyzm, a w innym 60%, a średnia jest tam prawie 50%. To może pokazać socjologia. Nie? Dlaczego nie ma tych ludzi? Czemu nasi bracia, którzy są ochrzczeni, nasze siostry, które są ochrzczone, nie są obecne na naszych liturgiach, nie ma ich w naszych wspólnotach? Czemu? Nie? To jest pytanie o niewiarę. I ta Ewangelia bardzo dobrze pokazuje, na czym polega niewiara, tak jak ją rozumie Pismo Święte, tak jak ją rozumie historia zbawienia. Mianowicie niewiara to nie jest ateizm. Niewierzący to nie jest ktoś, kto myśli, że Boga nie ma. Znaczy, przynajmniej nie w kategoriach biblijnych, nie w kategoriach historii zbawienia. Niewierzący to jest ktoś, kto czci bałwany. Niewiara to nie jest ateizm. Niewiara to jest bałwochwalstwo. Ja nie wiem, czyście kiedyś dostali takie pytanie od kogoś, albo wprost stwierdzenie, bo po co pytać, nie? Może wam ktoś powiedzieć w twarzy, że jesteście niewierzący. Oburzycie się bardzo? No pewnie. Ja to kilka razy słyszałem, jak mi do mnie zwrócone, nie? Ty chłopie, jesteś niewierzący, nie? Ja? Wiem, że Pan Bóg istnieje. Nie o to idzie. Nie o to idzie. Jakub pisze w liście, wszystkie diabły wiedzą, że Bóg istnieje. Nikt nie nazwie diabła wierzącym. Niewiara polega na bałwochwalstwie. Cezarea Filipowa jest miejscem, którego historia to jest historia bałwochwalstwa. I Pierwszy kult, jaki kwitł w Cezarei Filipowej, to był kult Baala. Zresztą o nim Biblia opowiada w nieskończoność. Cały Stary Testament, ten kult Baala się Żydom odbija czkawką. Nie? Ciągle wraca, ciągle wraca. Baal to było takie bóstwo asyryjskie, więc niedalekiego sąsiedztwa. Raz po raz Żydzi mieli pokusę, żeby jednak zamiast Boga, Jahwe, czcić Baala. No, Baal był bóstwem konkretnym. Odpowiadał za to, żeby dać owoce, dać zboże, nie wiem, figi, granaty, winogrona. I jeszcze co ważniejsze, oprócz tego, że dawał ziemi płodność, to dawał też płodność człowiekowi, więc Baal odpowiadał za płodność kobiet. Kult Baala był kultem też właśnie miłości, takim kultem bardzo też erotycznie przeżywanym. Stelle ku czci Baala miały kształt męskich członków, nie? Więc Cezarea Filipowa jeszcze się nie nazywała w ten sposób, była miejscem kultu Baala. Potem w IV wieku przed Chrystusem to miejsce stało się miejscem, gdzie czczono takie bóstwo z kolei greckie o imieniu Pan. Jak czytaliście trochę mitologię grecką, to kojarzycie takiego właśnie pół kozła, pół człowieka, który się zakochał nieszczęśliwie w jakiejś nimfie. Ta oczywiście na myśl o tym, że mogłaby się z takim, za przeproszeniem, capem związać, to się utopiła. Nie? No i on potem sobie wystrugał fujarkę i grywał na niej smętne melodie. To jest bardzo grecki kult, bo dla Greków najważniejszą wartością w życiu jest piękno. Piękno. Pamiętam na wykładach z filozofii, jak nam ksiądz profesor Tischner tłumaczył, że chcecie zrozumieć Greka, to patrzcie na grupę Laokona. Właściwie obrzydliwa scena, nie? Obrzydliwa scena. Węże, które wypełzły z morza duszą starego kapłana i dwóch jego synów, nie? I to jest przerażająca scena, jak ze środka najlepszego horroru nakręconego, nie wiem, w XX wieku czy w XXI, nie? Ale Grek na to patrzył, był zafascynowany, dlatego że rzeźba jest piękna. Nie? Piękno jest wartością samą w sobie, nie? Kult Pana. Temu bóstwu tam składano na ofiarę kozły. Do dzisiaj, jak się przyjeżdża do Cezarei Filipowej, jest potężna grota w takim wielkim bloku skalnym. Nie? Takiej skale, na którą Jezus Chrystus patrzył, jak mówił do Piotra, będziesz opoką. Będziesz opoką. Będziesz jak skała. Nie? I to taka potężna skała tam stoi. W środku tej skały jest grota. Do tej groty zabijano kozły i wrzucano ścierwo do środka. Jak krew wypłynęła w Jordanie, który tam się zaczyna, to zaprzestawano, mówiąc, że Bóg przyjął ofiarę. Nie, nie było krwi, następnego kozła ciup. I tak, nie. Kult Pana, nie? Tak tam mocno osiadł, że do dzisiaj to miejsce nazywa się Banias. Od greckiego Panias. Panias. Nie? Arabowie przerobili tę nazwę na Banias. Nie? Po Grekach przyszli Rzymianie. No to Rzymianie mieli to do siebie, że żadnych kultów nigdy nie niszczyli. Więc zaraz postawili świątynię ku czci Pana. Co więcej, postawili obok świątynię ku czci kozłów ofiarnych. A potem postawili kilka swoich świątyń, więc ku czci Cezara, stąd się wzięła nazwa Cezarea Filipowa. To ku czci Oktawiana Augusta, potem ku czci Zeusa, a czemużby nie? Następna świątynia ku czci Nemezis, czyli takiej rzymskiej bogini zemsty. No i tych świątyń, nie, cała masa powstała w czasach rzymskich. Nie? Ta. No i teraz co? Wyobraźcie sobie, że Jezus przychodzi z uczniami do tego miejsca. Nie, nie do jak... To nie jest... I tam się pyta, przepraszam, kim ja jestem? Tak? To nie jest pytanie... To nie jest pytanie na potrzeby wykładu z dogmatyki na jakimkolwiek wydziale teologicznym najlepszym możliwym. Tak? Siedzimy sobie za zielonym stolikiem i przesuwamy slajdy tym śmiesznym pistoletem. Nie? Tak, tak. Dwie natury, jedna osoba. Kim jest Jezus z Nazaretu? To nie o to kompletnie idzie. To nie jest spokojny wykład. To jest wzięcie uczniów do miejsca, które jest syntezą niewiary, bałwochwalstwa. Kim? Co ludzie mówią? Kim ja jestem? Tak? Znaczy, trzeba wiedzieć i Myślę, że świetnie zostało to. To jest z Ducha Świętego, że ten tekst jest wzięty na forum ewangelizacji, bo to jest sytuacja człowieka dzisiejszego. To jest sytuacja człowieka dzisiejszego. Bo uderzające, jak Benedykt XVI, kiedy został papieżem, to w pierwszych wystąpieniach podkreślał rangę dogmatu stworzenia. I że trzeba głosić dogmat o stworzeniu. I że być może człowiek dzisiaj bardziej potrzebuje usłyszeć dogmat o stworzeniu niż dogmat o odkupieniu. Dlaczego? Dlatego, że człowiek dzisiaj ubóstwia wszystko, co jest. Znaczy, nasz świat jest rzeczywiście Cezareą Filipową. Nasz świat jest Cezareą Filipową. To jest świat bałwochwalstwa. Znaczy, mamy zdolność do ubóstwiania wszystkiego, co się rusza, albo nawet się nie rusza. Nie? I papież mówił, trzeba głosić dogmat o stworzeniu, to znaczy, że pokazać, nie, jest jeden Bóg. Wszystko inne jest w Jego władzy, w Jego mocy. To jest Jego dzieło, to jest Jego stworzenie. Jest dobre, bo jest Jego. Ale to jest stworzenie. No, jesteśmy bałwochwalcami, jak się patrzy. Przyjrzyjcie się choćby tym bóstwom z Cezarei Filipowej. I powiedzcie, że te kulty przestały już dzisiaj obowiązywać. Tak? Kult Pana, kult seksu, kult zmysłowej miłości. Nie ma reklamy pieluszek, żeby nie była erotyczna, nie? Proszek do prania też musi być reklamowany erotycznie. No kto kupi proszek do prania, jak nie będzie takiej reklamy, nie? Czyli nie chodzi o to, jak pierze. I jeszcze do tego, mówię, taki kult, który ma taką erotyczną twarz, ale to jest też właśnie kult owocowania, nie? Zobaczyć owoce. Nie wiem, czy organizatorzy Forum Nowej Ewangelizacji są wolni od tego kultu. Zobaczyć owoce, policzyć, ilu przyjdzie. To na szczęście są też klerycy, to trochę już liczba rośnie, nie? To jest... Zobaczyć owoce. Człowiek dzisiaj jest niecierpliwy o wiele bardziej niż tamten starożytny, nie? Znaczy, żeby te owoce były natychmiast, od razu, nie? W tym momencie. Nie? Komu się chce pracować i czekać nie wiadomo ile. Dzisiaj wszystko jest z puszki i piernikiem, nie? Kawa, co tam będziesz parzył? Wejrze, to jest Neska, jest i szybko zadziała, nie? Po co ci ekspres, a jeszcze jakiś poważny? Szybko, już owoc, żeby był. A kult Pana, kult piękna, Boże kochany. Nie będziemy mówić, bo to nie wyszlibyśmy dzisiaj. Ile my jesteśmy w stanie zrobić dlatego, żeby było pięknie. A kult władzy, kult Cezara? A kult zemsty? A kult własnej ofiarności? Że to są wszystko ołtarze, których jest dookoła nas dziesiątki ołtarzy.